Kolacjowa.
Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam was w kolejnym odcineczku Kolacjowy. Dzisiaj z wami jest Nordin Sekar i...
Gosia Moraczewska.
Wow. Poopowiadamy dzisiaj sobie o ciekawych rzeczach. Będziemy mieć ciekawego gościa i jeszcze ciekawsze inne rzeczy. Zatem bez zbędnego przedłużania może przejdźmy do rzeczonych rzeczy.
W naszym segmencie filmowym. Dziś jest z nami
Zofia Walder.
I o czym nam, Zosiu, opowiesz?
Dzisiaj przyszłam z recenzją pewnego serialu, który ostatnio bardzo mnie zainteresował. Mianowicie jest to serial Bloodline.
Brzmi mrocznie.
Ja mam dwie teorie, albo jest to serial o wampirach, albo o jakichś lekarzach.
Niestety, muszę cię zmartwić, nie jest to serial o żadnym z powyższych. Jest to serial opowiadający historię pewnej rodziny, właściwie takiego klanu, dlatego właśnie Bloodline, bo jest to, mają to same nazwisko. I zamieszkują oni na pięknej Florydzie w Stanach Zjednoczonych.
No to nie mrocznie, chyba że atakują ich mordercze aligatory.
Właśnie, akurat aligatorów tam nie ma. Natomiast tak, pomimo pięknej pogody, jaka tam zawsze panuje i cudownych krajobrazów naokoło, serial jest dość mroczny.
I o czym opowiada ten serial?
Mianowicie opowiada on o tej rodzinie. Rodzina nazywa się Rayburn i prowadzą oni rodzinny biznes. Taki bardzo znany, bardzo często odwiedzany kurort właśnie na Florydzie. No i ogólnie wygląda na to, że żyje im się tam bardzo dobrze, wręcz sielankowo. Wszystko się kręci, biznes działa wspaniale. Ale im dłużej ogląda się, tym bardziej czuć, że coś nie gra. I że ta rodzina ma pewne mroczne sekrety, a wszystko zaczyna się dlatego, że przyjeżdża przyjeżdża jeden brat, który dawno tam nie był, który jest takim czarną owcą w rodzinie, takim synem marnotrawnym, który po prostu powraca. I widać, że wszyscy członkowie rodziny jakoś w pewien sposób obawiają się jego powrotu.
I rozumiem, że wokół tego mniej więcej kręci się fabuła?
Tak. Ponieważ może teraz, jak to opowiadam, nie brzmi to zbyt ciekawie, natomiast serial naprawdę trzyma w napięciu i po prostu pojawienie się tego brata, który ma na imię Danny, jego przyjazd, sprawia, że cały serial jest po prostu w bardzo napiętej atmosferze prowadzony, ponieważ widać, że wszyscy po prostu boją się czegoś ze swojej przeszłości i po prostu widać, że ten brat wie o wielu rzeczach, o których może ta rodzina nie chciałaby, żeby inni się dowiedzieli.
A co powiesz nam o obsadzie tego serialu? Kogo tam możemy zobaczyć na ekranie?
Powiem, że wszyscy aktorzy, którzy tam grają, których teraz niestety nie wymienię z nazwiska, odgrywają swoje role świetnie, szczególnie właśnie ten główny Danny, ponieważ jest on postacią bardzo skonfliktowaną wewnętrznie i bardzo ciekawą z takiego psychologicznego punktu widzenia. I po prostu on tak naprawdę robi ten serial. Jeżeli ogląda się go w ten sposób, że nie wie się, czy chce mu się współczuć, czy chce mu się po prostu powiedzieć, że jest złym człowiekiem. Ponieważ jak się później okazuje, wszyscy w tym serialu są złymi ludźmi.
O.
To musi być bardzo ciekawe oglądać to pod kołderką, z kakałkiem i oglądać, jak źli ludzie robią złe rzeczy.
Kusi by powiedzieć, że tak naprawdę odwzorowano Florydę perfekcyjnie.
Ale... Florida men, but make them bad.
No właśnie, właśnie. Może inaczej zapytam, co powiesz o muzyce przede wszystkim? Bo skoro fabuła jest, mówisz, taka tajemnicza, czy muzyka jako tako wspiera to, czy tak bardziej...
Muzyka zdecydowanie wspiera atmosferę, która panuje w tym serialu, ponieważ właśnie tutaj jest taki cudowny kontrast, kiedy siedzi sobie dwójka bohaterów na plaży i po prostu rozmawiają. Albo na przykład jeden prosi drugiego, żeby podał mu szklankę z sokiem. I tak naprawdę nic się nie dzieje, nic niepokojącego. A w tym momencie właśnie muzyka wchodzi z różnymi dramatycznymi tonami i odbiorca po prostu czuje, że tutaj jest napięta atmosfera, że te postacie mają jakieś nierozwiązane sprawy między sobą, że dosłownie każdy waży każde swoje słowo, bo boi się, co ten drugi powie. I to naprawdę jest ciekawy efekt, kiedy nic oprócz muzyki tak naprawdę nie wskazuje na to, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, może poza drobnymi reakcjami bohaterów.
Czy brzmi to mi to osobiście jak jakieś bardzo, bardzo artystyczne dzieło, gdzie każdy najmniejszy ruch, czy każda czynność, jaką wykonują ludzie, właśnie jak mówisz, z taką muzyką jest okraszona, no to można się wydawać, że właśnie ten przysłowiowa szklanka soku w każdym momencie tam cyjankiem może być naszpyszowana, nie? Czy tam...
Trochę tak, ponieważ w pewnym momencie ja miałam dosłownie, czułam nawiązania, mi się to oglądało trochę jak Gry o Tron. Kiedy wszyscy członkowie tej rodziny starają się odkryć, co druga osoba zaraz zrobi, co druga osoba ma na myśli oraz co w tym momencie właśnie knuje.
Jako fanka Gry o Tron muszę powiedzieć, że zainteresowałaś mnie bardzo. Ile sezonów teraz mniej więcej
ten jest? Serial ma 3 sezony. Mhm. Niestety został on porzucony, nie jest to serial skończony.
Smutne.
Natomiast każdy sezon jest tak jakby zamkniętą historią. Pierwszy sezon jest absolutnie cudowny i polecam każdemu, nawet jeżeli nie będziecie chcieli później sięgnąć po następne, to on naprawdę fajnie zamyka wątki, ale z taką otwartą furtką na kolejne wydarzenia.
No to nic, tylko obejrzeć. Polecamy w takim razie Bloodline.
Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić. Że już do końca będzie mi się chciało wyć. Że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama. Że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna. Że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Że umrę za szybko, zakończę to wszystko. Że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko zbielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Serce liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce liczyłam na więcej. Pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment.
Gość kolacjowy.
A teraz wiszamy naszego gościa specjalnego. Gościu, przedstawisz się?
Czuję się wyróżniony, Jakub Sopyło, tym razem w postaci gościa tutaj.
Pierwszy raz siedzisz po tamtej stronie mikrofonu, ponieważ zajmujesz się czymś wyjątkowym.
Wyjątkowym, no dobrze, zaczęliśmy już tak pompatycznie, że tak powiem, dosyć za bardzo pompatycznie według mnie.
Ależ nie bądź taki skromny. Opowiedz!
Ojeju, opowiedz jeszcze bardziej.
Jak nazywa się twoje hobby?
Najogólniej mówiąc, byłoby to modelarstwo, a szczególnie się zajmuję modelami z uniwersum Warhammera. Znaczy zajmuję. To jest, tak jak już wspomnieliście, bardziej moje hobby. Nie zajmuję się tym w żaden sposób zawodowo, ani w żaden sposób bym powiedział bardziej profesjonalnie, chociaż tu ciężko powiedzieć, co oznacza profesjonalnie, ale w moim znaczeniu by to było, że nie wysyłam na żadne konkursy ani na żadne rzeczy tego typu. Ale od czego by to zacząć, czyli co by to było? Mówiąc prosto, w nerdotoku, tak zwanym nowomowie, byłoby to zbieranie plastikowych żołnierzyków, składanie ich razem za pomocą magicznych klejów znanych ogólnej świadomości ludzkiej jako kropelka.
Cyjanoakryl, mój ulubiony.
Wszyscy kochamy cyjanoakryl. A następnie malowanie ich wedle swoich własnych widzimisię i kolorowych fantazji. Ewentualnie potem można jeszcze z nimi grać w gry tak zwane bitewniaki. Czyli tam właśnie te swoje wymalowane żołnierzyki układamy w armię, a potem tymi wymalowanymi armiami bijemy się z innymi wymalowanymi armiami.
Czyli nie jak gogosy, że się ustawia jeden na drugim, a potem zbijasz takie piramidki?
Nie tym razem. Sorry, jeśli cię zasmuciłem, ale to nie jest to.
Dobrze, ciężko przebić gogosy. Ale...
No to może ty nam kiedyś opowiesz o gogosach, ale wrócimy do Warhammera. Ponieważ jest to chyba jedna z najważniejszych i najbardziej znanych bitewniaków, o których już wspomniałeś. To jest bardzo rozbudowane uniwersum. Co tam się dzieje? No, jaka jest fabuła Warhammera?
W skrócie.
Najpierw to by trzeba było wyróżnić, jeśli mówimy o Warhammerze, to jakim Warhammerze, bo są, że tak powiem, trzy różne wersje, o czym można mówić, mówiąc Warhammer.
Jest... Stalowy, żelazny i pewnie mosiężny.
Tak, to by było w ta czwarta wersja, o której nie pomyślałem. W każdym razie jest Warhammer Fantasy, który jest takim... ciężko to przetłumaczyć na polski. Grimdark to by było takie dark mroczne. Fantasy. Mroczne fantasy brzmi strasznie głupio po polsku, więc pozostanę przy...
Mroczne fantasy.
Ale w każdym razie takie bardziej mające odwzorowanie XVI-wieczna Europa z domieszkami magii. Jest imperium wzorowane na jakieś XVI-wieczne Niemcy. Jest sobie, załóżmy, Bretonia, która jest właściwie legendami arturiańskimi przeniesionymi na faktyczne państwo. I tak to sobie funkcjonuje. Jest Kislev, który jest pomieszaniem wszystkiego, co słowiańskie, ale najważniejsze, co tam jest, to jest tak zwany chaos i osnowa, która jest światem poza naszym materium, jak to się nazywa, jest też immaterium, w którym są sobie demony, bogowie i to w sposób niebagatelny oddziałuje na ten świat.
I my jako gracze możemy sobie wybrać, czy chcemy walczyć armią demonów, czy armią Słowian?
Mówiąc w dużym skrócie, tak. Tak właściwie tak by to było. To też jest jedyny taki element, który łączy te trzy różne rzeczy, o których właśnie chciałem mówić. Bo jest Warhammer Fantasy, Warhammer 40 tysięcy, który uderza w bardziej science fiction, futurystyczne tony, chociaż nie do końca futurystyczne. Bardziej bym to powiedział do takie space fantasy, bym powiedział. Bo jednak to są fakt pancerze wspomagane, ale rycerze w nich biegają, więc to jest też takie, że tak powiem, pomieszanie z poplątaniem. I jest coś, co wyszło na łonie Warhammera Fantasy, czyli tak zwane Age of Sigmar, które już uderza w o wiele bardziej klimaty high fantasy, o wiele bardziej myślę, że będzie przystępne dla ludzi, którzy wcześniej, załóżmy, mieli spotkanie już ze światem D&D. To jest bardziej w takie klimaty już... Nie powiedziałbym bardziej pogodne, ale na pewno w bardziej uniwersalne.
Właśnie jak już wspomniałeś o D&D, bo D&D z tego co mi wiadomo to jest dość stary system, który ma tam dużo generacji. Powiedz, jak stary jest, można powiedzieć, w ogóle koncept Warhammera?
Ojeju, to jest takie dosyć stare monstrum, bym powiedział, bo takie początkowe zamysły już na to powstawały w latach 80., ale ta początkowa idea bardzo mocno się przemieniła od tamtego czasu. Aktualnie, jeśli patrzeć na Warhammera tego 40 tysięcy, z którego faktycznie więcej zbieram modeli, bo znaczy to też trzeba zaznaczyć, że to nie są tylko bitewniaki, tylko to jest sobie cała szeroka gama popkultury, mnóstwo systemów RPG, gier, parę animacji fanowskich i oficjalnych, więc to jest faktycznie dużo do mówienia, ale w każdym razie początkowy koncept przeszedł bardzo dużo zmian. Jeśli zaczynam od pierwszej edycji w tych latach 80., bo tak to się nazywa, aktualnie będzie wchodziła w te wakacje właściwie 10. edycja tego i zmiany w fabule ciężko opisać, bo jednocześnie fabuła posuwa się naprzód, jednocześnie część elementów ze starego lore jest zmieniona i to jest takie Tak jak już mówiłem wcześniej, pomieszanie z poplątaniem.
Rozumiem.
Moja szczęka opadła na ziemię, bo usiadłeś tutaj taki trochę skromny właśnie, że moja zajawka wcale nie jest taka interesująca, ale to jest tak rozbudowany świat, że jak o tym mówisz, to że tego jest tyle, to mnie po prostu zadziwia.
Bo no, to jest jednak całkiem. Do samego Warhammera 40 tysięcy, jeśli, jak ostatnio liczyłem, bo właśnie aż sam byłem zaciekawiony, jest chyba 6 systemów RPG uderzających w różne klimaty tym, czym się chce grać, więc to też jest takie ciekawe.
Tak zapytam, wiesz może ile jest książek?
Książek? A ostatnio to też liczyłem, bo też mam znaczną ich część. Aktualnie mam w mojej kolekcji chyba z Warhammera jednak 40 tysięcy, bo w tego...
40 tysięcy książek masz?
Niekoniecznie. Jednak z tego zakresu uniwersum bardziej jednak to lubię, to jest bardziej mój konik. To z tego mam aktualnie, nie wiem, z 40 parę książek, a ogółem jak tam podliczyłem... To by było może tak pomiędzy 90 parę z tego, plus jeszcze fantazy i jeszcze w Age of Sigmar. To jest dosyć nowy twór. Age of Sigmar ma może takie maksymalnie 10 lat z tego, co pamiętam. To jest w takim przedziale, nie pamiętam, kiedy to dokładnie wychodziło. Ale tak, to jest z tej trójki najmłodszy twór. Dlatego też ma najmniejszą ilość książek, ale i tak cała liczba produkcji jest dość imponująca, bym powiedział.
No jakby... Ja żartowałem, ale to faktycznie może dojść do tych 40 tysięcy książek.
Nie wiem za ile lat, ale tak, jasne.
A my wrócimy do was nie za kilka lat, ale już za chwilkę.
Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino. Zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zdjąć bluzkę, zostać do rana. Nie odprowadzę cię potem. Ktoś to był przed tobą.
Witamy po przerwie. Jest z nami Kuba Sopyło.
Witam ponownie.
I opowiada nam dzisiaj o Warhammerze.
Ponownie.
Kuba, opowiedziałeś nam już o tym, jak mniej więcej wygląda twoje hobby, ale nie opowiedziałeś nam o tym, jak ty się wciągnąłeś. Jak to było? Jaka jest historia twojej zajawki?
Geneza.
Geneza. O mój Boże. Dobrze, no to w takim razie, no to już siedzę w tym. To trochę cytując teksty z mema, już trochę w tym siedzę. Mhm. Generalnie to by było, nie wiem... To muszę przy okazji zahaczyć o taką dygresję. Mój tata bardzo dużo zbiera gier planszowych, ale to się zaczynało tak, że tak powiem, stopniowo i się zaczynało od jakiejś karcianki, które się nazywało Warhammer Inwazja i to było właśnie z tego Warhammera Fantasy. Ja wtedy dumnie mając 8 lat zapragnąłem się nauczyć, jak się gra w tą karciankę. Tata mnie uczył i cóż, tak się zaczynałem czytać opisy kart, jakoś tak sobie patrzyłem na obrazki, znalazłem jakieś stronki, gdzie mogłem poczytać. Tata miał tam jakieś zaginione parę książek z Warhammera, więc też zacząłem czytać. No i tak stopniowo, że tak powiem. Same figurki, że tak powiem, to jest dosyć na w skali tego całkowicie, jak to 10 lat, może znam 11 za chwilę, to jest takie dosyć młody twór, bo to jakoś w liceum zacząłem się tym bardziej interesować, gdy faktycznie pojawili się jacyś znajomi, było kółko fantastyki, znaczy znajomi, nie w tym sensie, pojawili się znajomi, którzy też się interesowali tym uniwersum i też myśleli, żeby na przykład sobie pograć razem, albo żeby pozbierać figurki wspólnie. No i tak się zaczynały plany. No i aktualnie to jest zakazane pytanie u mnie w pokoju, ile wydałem na to, więc...
Ile wydałeś?
To jest zakazane pytanie i nie zamierzam udzielać na to informacji.
A ja mam takie pytanie, które chyba nie jest aż tak zakazane. Dla osoby, która dostrzega wielki potencjał i podoba jej się koncept gigantyzmu tego uniwersum, tego świata, tego wszystkiego, tej całej otoczki, powiedz, jaki początek ty poleciłbyś takiej osobie? Od czego by zaczęła?
Generalnie najłatwiej chyba by było faktycznie bardziej zagłębić się w ten cały świat, poczytać na jakichś stronkach, jest dużo fandomów, jakichś fandomowych stronek, które naprawdę dają jakąś w miarę rzetelną wiedzę, jak tam patrzyłem, faktycznie bibliografię opierałem na książkach i z tego zresztą pamiętam, że z tego też ja się uczyłem, to jest też moja, kurde, szemrana przeszłość, jak na fandomowych stronkach pisanie artykułów odnośnie lore.
Też tak robiłam z książkami.
No to widzisz, witam w klubie, albo dołączam do klubu, nie wiem w jakiej kolejności. W każdym razie tak, i to tak by było najłatwiej, tak myślę. Jeszcze są zawsze jakieś fora dyskusyjne, na których można sobie pogadać o lore i podyskutować o jakichś rzeczach, które cię ciekawią. Poza tym, jak już bardziej ogarnąłem, że są z tego bitewniaki, fajnym takim elementem dla hype'u, żeby faktycznie się nakręcić, no to jest oglądanie plastikowych tworów. Można zobaczyć, jak to ładnie wygląda, jak ludzie malują. Jest odnośnie malowania w sumie. Ostatnio był ten zakończony konkurs Golden Demon tak zwany. To jest taki duży konkurs malarski właśnie, na których ludzie wysyłają swoje prace. To też można przeglądać. Boże, jakie tam mają śliczne rzeczy.
A opowiedz nam jeszcze w takim razie, skoro mówisz cały czas o tej społeczności i o tym, że łatwo się wciągnąć przez fora, jaka jest społeczność Warhammera? Jacy są ludzie, którzy grają w Warhammera?
Jacy są ludzie, którzy grają w Warhammera?
Czy witają cię z otwartymi ramionami i tak dalej?
Czy raczej z naostrzonymi mieczami? No.
Ja to powiem, że osobiście raczej nie zetknąłem się z jakimiś objawami wrogości i izolacjonizmu ze strony tej takich społeczności. Raczej to jest wręcz przeciwnie, bo to jest zawsze fajnie, gdy jest więcej ludzi, można o czymś porozmawiać. Zresztą faktycznie, gdy w liceum faktycznie pierwszy raz natrafiłem na ludzi, którzy też znali to uniwersum, tak spojrzeliśmy na siebie i byliśmy jak, Boże, gdzie byliście? Gdzie byliście całą moją podstawówkę? To jest bardziej w te klimaty i raczej nie spotkałem nigdy osoby, która by jakoś to gatekeepowała, że tak powiem, ale wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Ja po prostu osobiście nie znam żadnych takich przypadków.
Właśnie a propos fandomu jeszcze, z tego co ja wywnioskowałem po tym mikroskopijnym elemencie warhammerowego świata, na który miałem przyjemność mieć z nim styczność, mi się zawsze Warhammer kojarzył jako takie apogeum, można powiedzieć, takiej męskiej fantazji ostatecznej.
No w sumie masz swoją armię i budujesz...
Wielkie mechy po prostu, wielkie pancerze, rozwalanie łbów kosmitom, braterska więź, tego typu rzeczy. Co o tym myślisz? Czy myślę, zgadzasz się to, z tym, czy...
Myślę, że tu pytanie też dotyczy, czy to serio jest tylko dla facetów, czy może dla każdego.
Trochę nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Nie, no faktycznie po prostu czuć ten przypływ testosteronu, kiedy sobie siedzę w piżamie i oglądam moje plastikowe żołnierzyki, które dumnie z wymalowanymi oczkami patrzą na mnie z górnej półki.
No dobra, to jest jednak. No,
to jest jednak uczucie potęgi, bym powiedział. Nie, no a tak na serio to myślę, że nie ma czegoś takiego, że... Nie wiem, że to jest tylko dla facetów, czy coś w tym stylu. Generalnie każdy może sobie znaleźć coś, co będzie go interesowało w tym uniwersum. I to jest na tyle szerokie, że mam wrażenie, że będzie 100% szansa, że taka osoba coś takiego znajdzie.
Czy to znaczy, że mogę mieć swoją figurkę jednorożca i pomalować ją na przykład w wojenne barwy?
Dosłownie są figurki jednorożców, dziękuję.
I tym pozytywnym i kolorowym akcentem możemy skończyć nasz segment z gościem. Dziękujemy Ci, Kuba, za opowiedzenie nam o tym pięknym świecie.
Dziękuję i żegnam się z Wami. Do usłyszenia następnym razem. Z mojej strony to tyle.
Pa!
Yo.
Niech monarchowie miasta swe budują, niech je murami ze cyrklują, za nic uśmierci mury i parkany i mocne ściany, za nic uśmierci mury i parkany i mocne ściany. Niechaj postawią zamki niezdobyte, niechaj fortece stawią znamienite. Śmierć z błotem miesza marmurowe gmachy i złote dachy.
polecajki.
Witamy w polecajce. Polecajkuje nam dzisiaj
Marta Miszewska.
Marto, co nam dziś polecisz?
Dzisiaj przychodzę, wydaje mi się, z czymś dość mało znanym, ale najpierw chciałam się was zapytać. Czy macie takie wspomnienia z dzieciństwa, jakieś bajki, które jesteście przekonani, że istniały, a nikt o tym nie pamięta?
Tak.
Tak.
Jeszcze jak?
Był taki film, że dzieci miały magiczny kamień, taki tęczowy i robiły się jakieś dziwne rzeczy dookoła nich. Ale ja nie pamiętam, jakie to były rzeczy, więc nie mogę tego wyszukać.
Nikt, kogo znam, nie słyszał o serialu Dr. Young.
Serio?
Nie pamiętam.
Nikt.
Nie wiem, co to.
No właśnie.
A dlaczego nas o to pytasz?
Ponieważ to, co chcę wam polecić, jest poniekąd właśnie taką bajką. Jest to historia, która nosiła tytuł Welcome Home. Opowiadała historię 8, w sumie 9 sąsiadów, ponieważ jeden z nich był domem, miał na imię dom. I mieszkał w nim główny bohater, ale też był sam w sobie postacią. Przeżywali oni różne przygody. Każdy miał własne jakieś osobowości specjalnie, każdy miał swój segment. Był to serial kukiełkowy, takie mapety. I nikt tego nie pamięta.
W życiu o tym nie słyszałam.
A powinienem?
Znaczy, to brzmi znajomo, tak? Kojarzy mi się z czymś, co widziałam, ale nie widziałam tego. Jestem pewna, że tego nie widziałam.
Mnie absolutnie z niczym się nie kojarzy, więc może uświadomisz, co tam się dzieje właściwie.
A dzieje się dużo. Ponieważ właśnie pewien zespół, pewna grupa ludzi rzekomo otrzymała kolorowe koperty z wizerunkami tych postaci, ze scenariuszami odcinków i można wejść sobie na stronę internetową i po prostu zobaczyć ich przygody, zobaczyć, jak wyglądały oraz śledzić dalsze próby odzyskania tych straconych odcinków.
Ale to jest jakoś bardzo stary serial?
Najlepsze jest to, że on nie istnieje. Ponieważ jest to ARG.
Słyszałam o tym! Chyba.
Ja nie słyszałem, więc wyjaśnij może, co znaczy ARG.
ARG. Skrót jest rozwinięty jako Alternative Reality Game. Czyli po prostu gra alternatywnej rzeczywistości.
Okej, brzmi jak VR, ale na serio.
Bo jest w sumie to coś takiego. Ponieważ polega to właśnie na stworzeniu, jak tu mamy stronę internetową, może jakiś profil na Twitterze, może jakiś profil na YouTubie i przedstawianiu historii, tak jakby ona naprawdę miała miejsce. Mimo, że w rzeczywistości nigdy się nie wydarzyła. Często są właśnie takie historie typu horror i im więcej jest odcinków i więcej informacji dostajemy, tym historia robi się coraz bardziej straszniejsza i często do jej rozwikłania potrzebne są rozwiązywanie różnych kodów, czy właśnie jak tu w przypadku strony internetowej mamy, czy właśnie jak tutaj wchodząc na stronę, otwiera nam się po prostu zwykły, kolorowy świat, mnóstwo postaci, ale możemy od razu zauważyć, że coś jest nie tak, ponieważ niektóre literki są w innych miejscach niż powinny być. Jeżeli użyjemy ich do zmienienia trochę kodu strony, adresu URL, wejdziemy na zupełnie inne strony, inne miejsca, gdzie po prostu nie powinno nas być. Strona sama nam mówi, że nie powinno nam tam być. I tam dostajemy nietypowe nagrania, jakieś straszne, ciemne gify. Nie wiadomo, kto do nas mówi, nie wiadomo, co się dzieje.
Jakby brzmi to co najmniej, jakby ta cała otoczka serialu czy bajki była tylko przykrywką dla jakiegoś dark webu, czy handlu ludźmi, bronią, czy innymi substancjami. Ale muszę przyznać, brzmi to ciekawie. A powiedz, jakby wiadomo, kto to kontroluje, czy jednak jest to wszystko bardziej tak tajemniczo-tajemnicze na maksa?
Autor ARG mówi o tym. Osobiście powiedział, że teraz ma trochę przerwę, bo czuje się całkiem przytłoczony sławą, jaką otrzymał. Jednak co nie znaczy, że historia jest zakończona. Dalej jest kontynuowana. Można też śledzić na Twitterze jego działania, bo czasem grafiki, jakie wstawia, mówią bardzo dużo o tej historii. Czy na jego stronie też właśnie można zobaczyć, co się dzieje. Najlepiej, jeżeli zdecydujecie się wejść na tą stronę, klikać na wszystko, co się da. Ponieważ linki są ukryte w bardzo nietypowych miejscach. I trzeba wszystko czytać ze szczegółami. Przykładowo opisy postaci. Taki niby nieznacząca nic rzecz, ale wszystkie są w czasie przeszłym. Że ta postać była, coś robiła, ale opis głównego bohatera jest teraźniejszy.
O nie, oni wszyscy nie żyją.
Nie wiadomo, czy nie żyją, nie wiadomo, czy istnieli.
Właśnie, główny bohater tak naprawdę jest w psychiatryku i to wszystko jest jego...
Jego snem.
Tak. Jego snem, tak.
Ale to znaczy, że ta historia jest bardzo nielinearna. Jak się w niej połapać?
Polecam wszystkim robić to, co ja. Oglądać długie, pięciogodzinne wideo eseje. Bo jest to bardzo pomocne.
O, czyli tak, coś jak w Five Nights at Freddy, gdzie to ty musisz odnaleźć wszystko, żeby skumać, o co chodzi.
W FNAF-ie nawet jak odnajdziesz wszystko, nie rozumiesz nic. Tutaj, jak mówiłam, historia dalej trwa. Autor powiedział, że samo około 5% dopiero historii jest wyjaśnione, więc na razie jest dobry czas, żeby po prostu się zapoznać z tym, jak już zacznie się dziać prawdziwa akcja, rozwiązywać naprawdę te tajemnice, żeby już być na bieżąco, co się dzieje. W ogóle jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ ostatnio ARG były głównie w formacie wideo, przynajmniej często widziałam typu kasety VHS przerabiane, że po prostu kanały na YouTubie się tym zajmowały. A tutaj mamy po prostu stronę internetową zrobione. Mamy stronę, gdzie ta rzekoma grupa, która otrzymała te koperty, odpowiada, ile odcinków mógł mieć serial. Wiadome są lata, w jakich miał mieć miejsce, ponieważ on miał być emitowany od 1960 do 1974. Wiadomo, jakie studia mają się nim zajmować. Wiadomo, jakie jest imię producenta tego serialu. Prawdopodobnie głównym motywem będzie to, będzie po prostu zanik pamięci, ponieważ nikt nic nie pamięta. Ani o tym serialu, ani jak się wydaje, główna postać też nic nie pamięta.
No słuchajcie, jawi mi się taki pomysł w głowie. Może powinniśmy zrobić takie kolacjówkowe ARG?
Ale zaraz. Co to jest kolacjowa?
Twoje oczy gubią mnie. Można się na głos śmiać i jeszcze... Póki nie celuje nam nikt prosto w serce. Ani słowa. Od lat. Byliśmy umówieni tu na ten dzień ze mną. Nie ma w nas wierności, nie ma
granie.
Witamy społeczności gamersko. Spec od gier, po raz kolejny u nas.
Dawid Butkiewicz.
I jak zawsze świetnie opowie nam o nowościach.
Tak, dzisiaj trochę spóźnione nowości, ale za to, przez to, że są spóźnione, opowiem wam trochę o premierach, które miały miejsce, ale z dodatkowym takim twistem, ponieważ opowiem, jakie są recenzje, jakie już opinie są o tych produkcjach. Więc już zaczynając, pierwsza produkcja to jest Redfall, który wyszedł 2 maja na PC i Xbox Series X albo S. Redfall to pierwszy duży tytuł ekskluzywny Microsoftu, będącego efektem przejęcia firmy Bethesda w 2020 roku. Znane i lubiane studio Arkane, autorzy chociażby Dishonored i Prey, tym razem dostarczyli nam kooperacyjnego shootera w świecie opanowanym przez wampiry. Na tytułowej fikcyjnej wyspie musimy uporać się z zastępami krwiopijców, którzy doprowadzili do zaćmienia słońca. Gra otrzymała niestety albo stety mieszane opinie. Na serwisie Metacritic oceny od krytyków oscylują w okolicach 57 punktów na 100. Chwalone są klimatyczne, pełne detale lokacje. Granie w koopie i samostrzelanie potrafi sprawiać dużo frajdy. Jednak minusy to powtarzalny szablon wszystkich misji, uproszczone cutscenki, brak poczucia bycia nagradzanym, słaba sztuczna inteligencja oraz spore problemy z oprawą graficzną i doczytującymi się teksturami. Na szczęście gra trafiła na premierę do Game Passa, więc nie trzeba aż nadto wydawać, aby ją przetestować.
Myślę sobie, że niektóre z tych problemów, które wymieniłeś, są takimi, które mogłabym się z nimi pogodzić, jakbym chciała spróbować sobie pograć w taką gierkę.
A to jest taki jeden z słynnych przykładów, że może warto się wstrzymać z zakupem, aż grę połatają, troszeczkę parę dni, jeszcze będzie tańsza i nie będzie ci na przykład crashować gra.
Cierpliwość to największa cnota.
I lecąc już dalej, Age of Wonders 4, 2 maja Xbox Series X lub S, PS5 i PC. Na początku maja na rynku ukazała się również czwarta odsłona kultowej strategii inspirującej się serią Heroes of Might and Magic. Mowa oczywiście o Age of Wonders, połączeniu turówki ze strategią 4X. Po krótkim romansie z klimatami science fiction i spin-offie Planetfall, autorzy z Triumph Studios wracają do tradycyjnych realiów fantasy. Po czwórce należy spodziewać się więcej i lepiej w stosunku do części trzeciej. Ponadto doszło kilka nowości, takich jak system wydarzeń lub możliwość tworzenia własnej frakcji. Oceny Age of Wonders 4 na Metacritic oscylują w granicach 83 punktów na 100. Chwalona jest ogromna frajda płynąca z możliwości kreacji własnej frakcji i własnej rozgrywki, różnorodny i fantazyjny świat oraz mnogość mechanik i funkcji. Minusy to, że gra często się crashuje, jest słaba polska wersja i taktyczne potyczki nie są tak emocjonujące jak w konkurencyjnych tytułach.
Jak usłyszałam Heroesy, to miałam takie, może coś fajnego. I chyba krytycy dobrze ocenili tę grę.
No jak już 83%, ja myślę, że to jest bardzo dobra gra. I ostatnia, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, która wyjdzie już jutro, 12 maja, na Nintendo Switch. The Legend of Zelda to jedna z najlepszych serii gier wideo. To
kropka?
Każdy...
Tak po prostu?
Kropka.
Wow.
No, znaczy, według mnie, jeśli się nie zgadzacie, to możemy potem...
Nigdy w żadną nie grałem, więc zaufam.
Ja mi się zdarzyło grać i powiem, że szczególnie jak na platformę, którą jest Nintendo i Nintendo Switch, bo to jest najnowsza jednak konsola, to jest zapierająca dech w piersiach, ten Breath of the Wild. Więc nie mogę się doczekać, aż zagram w kolejną część.
Breath of the Wild ma chyba 97 na 100 na Metacriticu, więc to jest czołówka.
I zasługuje. Gier.
Więc kontynuacja, która kontynuuje cykl przez ponad 3 dekady, kształtowała graczy i udowadniała, jak wspaniałe mogą być przygody w wirtualnych światach. Breath of the Wild okazało się prawdziwym powiewem świeżego powietrza w skostniałych grach z otwartym światem robionym na formę Ubisoftu. Teraz nadchodzi kontynuacja i kolejna cudowna przygoda za sprawą Tears of the Kingdom. Nowy tytuł ma oferować bardziej wertykalną rozgrywkę, sporo nowych umiejętności pozwalających na manipulowanie światem i wiele więcej ciekawych rozwiązań. Szykuje się dość intrygująca produkcja z olbrzymim potencjałem. Tytuł, jak wcześniej wspomniałem, dostępny będzie tylko na Nintendo Switch i pewnie wyciśnie ostatnie poty systemu, który jest już na rynku 6 lat. O tym, czy druga część będzie tak dobra jak pierwsza, przekonamy się, jak wspomniałem, już jutro, czyli 12 maja.
Myślisz, że Nintendo niedługo ogłosi nową konsolę, skoro Nintendo Switch jest już u nas całkiem długo?
Chciałbym. Tak myślę, że gdyby już chciało ogłosić, to pewnie by już ogłosiło, więc coraz mają coraz mniej czasu, więc myślę, że w tym roku albo w przyszłym muszą po prostu ogłosić, bo 6 lat to już jest końcówka generacji. Te 6-7 lat tyle trwają generacje PlayStation i Xbox.
No cóż, wymagania sprzętowe ciągle rosną, ale rosną też nasze możliwości, więc miejmy nadzieję, że gracze będą mieli jeszcze więcej zabawek, żeby się nimi bawić.
Też mam taką nadzieję.
I tego życzę wam, wszyscy gracze i graczki. A teraz życzę wam też dalszej części miłego wieczora, gdyż Kolacjuwa robi out.
Pa, pa!
Cześć, tu Igor Herbut. Słuchacie utworu z albumu pod tytułem Chrust.
Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku. Pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Wtedy otrzyj łzę i kochaj. Wiedz też, że jestem. Jaśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją. Będąc bezbronnym, więc teraz spróbuj wstać. Wstać. Z każdym kolejnym dniem możemy żyć jaśniej. Słyszę jak wołasz. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak teraz, tak kochanym. Wiem, że kiedyś i ty zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie. wtedy otrzyj łzę i kochaj. Wiedz też, że jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją. Będąc bezbronnym, więc teraz spróbuj wstać.